Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17.
I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Halo, dzień dobry, witamy się z wami. 17.03 już prawie na naszych zegarach, a w środę oznacza to czas na naszą naukową audycję Na Synapsach. Dziś w takim składzie dawno chyba niesłyszanym na naszej antenie, przynajmniej w takim duecie biologiczno-chemicznym, czyli Martyna Dziakowicz
i Adrian Patej.
A o audycję i o całą realizację zadba Kuba Dworzecki. Adrian teraz jeszcze na początek zajawi, co takiego będzie nas czekać w tej godzinie, bo zgodnie z tradycją to on rządzi w pierwsze środy naszego miesiąca.
Tak, dokładnie, bo to pierwsze środy są środami chemicznymi. A dzisiaj chciałbym zadać wam na początek kilka pytań, bo nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, mam nadzieję, że tak, dlaczego ten gorący napój, tą herbatę, kawę, którą postawicie na stole, po jakimś czasie ona wystygnie? Albo czy na przykład nie mogłoby być tak, że chcecie ułożyć puzzle, wysypujecie je z pudełka, a one automatycznie same się ułożą? Co prawda oczywiście całą zabawą puzzle jest ich ułożenie, a potem podziwianie swojego obrazu.
Ale jak mamy 1000 elementów, to czasem by się tak chciało, żeby
tak,
było od razu ułożone.
No ja nie mam cierpliwości do takich rzeczy, więc bardzo chętnie bym się o taki scenariusz nie obraził. Dlaczego tak się dzieje, że puzzle wysypane z pudełka od razu się nie układają tak, jakbyśmy chcieli? Albo gdy jesteśmy na wakacjach, nie wiem, czy jedziesz w tym roku na wakacje, może nad morze, albo w ogóle budowałeś zamki z piasku
kiedyś? Oczywiście, że tak.
Zakładam, że jak przyszłaś na drugi dzień na to samo miejsce, to ten zamek już nie istniał.
No niestety.
No właśnie, to też dlatego i taki zamek pozostawiony nie, że przy wodzie i gdzieś tam go woda zepsuła, tylko dlaczego taki zamek z piasku pozostawiony sam w sobie też się burzy? Odpowiedzią na te pytania, czyli dlaczego puzzle same się nie ułożą, dlaczego kawa gorąca nam stygnie w temperaturze pokojowej, dlaczego zamek, który zostawimy, będzie się burzył samoczynnie, jest entropia. Entropia, która można powiedzieć, jest takim nieporządkiem, który warunkuje porządek. Przy czym przez porządek nie mam tutaj na myśli taki porządek, nie wiem, w pokoju, jaki mamy, albo gdzieś w mieszkaniu, tylko taki porządek wszechświata, czyli to, jak on się toczy, jak się wszystkie wydarzenia dzieją.
Trochę tak filozoficznie to brzmi.
Tak, trochę tak. Tak, lubię taki filozoficzny sznyt czasami do nauki. Myślę, że czasami tak trochę trzeba sobie pofantazjować. No i właśnie o tym porządku w nieporządku. Będzie dzisiejsza audycja, o tym będziemy mówić przez najbliższą godzinę, na którą was teraz serdecznie zapraszamy. Wracamy za moment.
Akademickie Radio Luz. Włącz się na 916.fm.
Nie tracimy czasu na synapsach, rozpoczynamy już w pełni nasz temat dzisiejszy, ale myślę, że dobrym wstępem na początek, zanim o tej entropii już tak ściśle i na poważnie i dokładniej będzie, to może o samej energii jednak.
Tak, wydaje mi się, że energia jest tutaj dobrym punktem zaczepienia, żeby zacząć w ogóle mówić o entropii. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę można powiedzieć, że energia jest czymś w stylu waluty dla wszechświata. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę wszystko to, jak to biegnie, jak ten porządek właśnie wspomniany wcześniej przeze mnie się układa, jest warunkowane energią i tak naprawdę jej przepływem w różnych formach, ponieważ można powiedzieć też, że właśnie tak jak obrót pieniędzmi warunkuje funkcjonowanie tego naszego świata, tak obrót energii jest warunkiem funkcjonowania wszechświata jako wszechświata tej jednostki. Tylko że w przeciwieństwie do pieniędzy tej energii tak naprawdę układ dąży do tego, żeby było jak najmniej. W przeciwieństwie do człowieka, który na przykład chciałby jak najwięcej pieniędzy.
No zdecydowanie tak.
Tak. I teraz co to jest ta energia? Tak z definicji to jest zdolność do wykonania pracy. No, można powiedzieć, że nikomu nic to nie mówi. No i ta energia będzie czymś, co właśnie przyjmijmy, że czymś, co napędza cokolwiek tak naprawdę, ponieważ energia ma wiele postaci. To może być energia w postaci ciepła, energia w postaci światła, ponieważ światło tak naprawdę jest pewnego rodzaju, można powiedzieć w uproszczeniu, cząsteczkami, które gdzieś pędzą, odbijają się i integrują się tutaj z otoczeniem. I to jest też energia właśnie z ruchu. Między innymi to, że samochód jedzie, jest wynikiem tego, że my spalamy paliwo. I w drodze spalania uzyskujemy tak naprawdę konwersję energii, bo spalanie napędza nam wszystkie tłoki i tam znowu ta energia cieplna jest przekształcona na energię kinetyczną, bo tutaj poruszają się tłoki i tak naprawdę to jest znowu brane na to, że nasz samochód się porusza. Więc to jest tak naprawdę cały czas wymiana, przy czym każdy proces też jest trochę obarczony stratami. To znaczy, jeżeli mamy ciepło, no to ono wprawia w drgania wszystkie jednostki. Jeżeli my chodzimy sobie, to nasz but, ocierając się o ziemię, po pierwsze traci energię w wyniku tarcia, a to tarcie znowu powoduje, że ta energia, która jest tutaj oddziaływania naszego buta z podłożem, rozchodzi się właśnie w postaci drgań po tym podłożu i ona tak naprawdę, taka można powiedzieć, meksykańska fala energii po prostu porusza tymi cząsteczkami na lewo i na prawo i też dlatego my się między innymi męczymy, bo tę energię wytracamy. A my jako ludzie bierzemy energię z pożywienia, o tym będzie jeszcze tutaj w trochę w innej części. No i właśnie, jeśli chodzi o energię, mamy tak naprawdę dwa takie podstawowe prawa. Pierwszym jest zasada zachowania energii, to znaczy, że jeżeli mamy jakiś proces przed, a potem w trakcie jego zajścia, po, musi mieć dokładnie tyle samo energii. Czyli jeśli ja podniosę rękę, no to tak naprawdę ja straciłem trochę energii, żeby ją podnieść. Natomiast wydawać by się mogło, że ta energia znikła. Nie, ona nie znikła. To jest energia, którą zużyliśmy na to, żeby poruszyć na przykład cząsteczki powietrza. I też tutaj trochę w odniesieniu do pieniędzy, tak jak my możemy sobie te pieniądze cały czas dodrukowywać, tak ilość energii jest skończona, ponieważ energia jest na przykład w wiązaniach, dlatego właśnie spalając węgiel, drewno albo inne surowce sprawiamy, że my dodając energii uwalniamy te atomy, które budują te materie i jednocześnie jeżeli ta materia się rozpada, no to znowu inna energia jest oddawana do otoczenia. I tutaj na przykład też tak jak mówiłem kiedyś o fuzji jądrowej, tutaj łączenie się atomów sprawia, że z dwóch produktów łączymy się jeden i tworząc się nowe wiązanie, które też znowu tworzy się dlatego, że ten nowy związek ma mniejszą energię niż te dwa, które latały sobie swobodnie i ta nadwyżka energii jest nam oddawana, możemy ją w jakiś sposób inny wykorzystać.
No właśnie, to może ja tutaj jeszcze cegiełkę od siebie dołożę, bo mówimy tutaj w świecie biologicznym o tym, że ta materia krąży jednak.
Tak.
I zawsze dążymy do tego, żeby ten obieg zamknąć, natomiast z energią jest inaczej, tak jak powiedziałeś przed chwilą. Ona nam może umykać.
Tak, można powiedzieć, że ona nam umyka, ale to jest też trochę przez wzgląd na to, że to jest taka trochę nasza niedoskonałość. Typu mamy, już uczepmy się tego silnika, o którym mówiłem. To, że my wytracamy energię, to jest po prostu kwestia tego, że nie mamy takiego idealnego smarowidła, które sprawiałoby, że ten tłok nie poruszałby się z takimi, można powiedzieć znowu, minimalnymi stratami na tarciu. W idealnym przypadku idealnego smaru sprawiamy, że te tłoki poruszają się w górę i w dół bez żadnego ocierania się o ścianki tego silnika. Ale że nie mamy takiego idealnego smaru, no to w tym momencie część tej energii właśnie przeciwstawia się temu oporowi, który musi być wykonany, żeby te tłoki mogły poruszać się w górę i w dół.
Jasne. Czy w kwestii energii jeszcze jakąś kropkę na tym możemy postawić? Czy to tyle?
Myślę, że tyle. Dwie najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, że tak naprawdę energia przed i po procesie musi być dokładnie taka sama i że ta energia jest skończona. To jest, można powiedzieć, trochę jak z kryptowalutami, że ilość bitcoinów też przecież jest skończona na świecie.
Dobra, my do was wracamy za chwilę. Jak potrzebujecie teraz jakiegoś doładowania energetycznego, to korzystajcie z tego.
Radio Luz. Włącz się lokalnie.
Temat entropii, czyli porządku w nieporządku na synapsach w dzisiejszej chemicznej środzie. Teraz mówiłem wcześniej, że człowiek bierze energię z pożywienia i człowiek też jest taką maszyną, która jest jednym wielkim konwerterem energii. I o tym teraz właśnie chciałem zapytać Martynę. Martyno, powiedz mi, skąd człowiek bierze energię?
Tak, to jest proces bardzo skomplikowany, słuchajcie, bardzo wymagający. Ja sobie tak próbowałam sięgnąć też pamięcią do swoich notatek, do swoich wykładów, bo mnie tutaj Adrian do tematu wyciągnął biologicznego właśnie w kwestii energii i pomyślałam, że dobry kontekst będzie taki kontekst wszechświata, o którym tutaj mówimy. Czyli wszystkie organizmy, od tych najmniej zorganizowanych, od tych bakterii podstawowych, one wszystkie też w jakiś sposób produkują tą energię. Wiadomo, że etapy są inaczej skomplikowane, czasem są prostsze, może nie mają aż tylu komplikacji i motywacji, ta maszyna nie jest tak rozbudowana jak u nas, ale wciąż to ATP, czyli tą walutę, bardzo mi się ta nazwa podoba, nośnik energii, czy waluta, czy jeszcze jakaś inna kombinacja, coś, co jest niezbędne do życia i my absolutnie tych cząsteczek ATP potrzebujemy.
A ATP znaczy adenozynotrifosforan,
tak. Chemik nam to mówi. Trudna nazwa, ale absolutnie rzeczywiście ta energia, której nam czasem brakuje do życia, przejawia się w tym, że po prostu tej energii produkujemy za mało. Brakuje nam tych cząsteczek ATP i stąd się bierze nasz problem czasem po prostu tego spadku energetycznego.
Dokładnie tak. Jeszcze tutaj tylko dodam też tak właśnie od strony chemii, że ta energia właśnie adenozynotrifosforan oznacza trzy grupy fosforanowe i tutaj odłączanie każdej tych wiązań powoduje to, że my dostajemy sobie energię w ten sposób. Jest adenozynotrifosforan, potem adenozynodifosforan i nie wiem, czy jest chyba adenozynomonofosforan, ale
jest.
to już chyba daje nam mało energii. Tak
i zdecydowanie, kiedy to wszystko właśnie rozwala się, kiedy te wiązania pękają, to my w tym momencie uwalnia się jakaś porcja dodatkowej energii, my możemy z tego obficie korzystać, a warto dodać, że punktem wyjścia, tym składnikiem, bo oczywiście my opieramy się na pożywieniu, opieramy się na węglowodanach przede wszystkim, bo to jest klucz. Białka i tłuszcze też wchodzą w to grono, ale zdecydowanie węglowodany i prosta glukoza, cząsteczka, która też w tych prostych równaniach gdzieś w szkole już się pojawia, to ona jest punktem wyjścia do tego, żeby potem ulec wielokrotnym przemianom, słuchajcie. To, co się dzieje z glukozą w komórce, w tej maszynerii, która najpierw staje się pirogronianem, a potem wchodzi w cykl Krebsa, wchodzi w cykl łańcucha oddechowego, fosforylacji oksydacyjnej, bardzo trudne nazwy, czyli wchodzi tutaj w grę oddychanie tlenowe, już nie tylko, bo my jesteśmy też zdolni, to też warto dodać jako ludzie, do oddychania beztlenowego, do tego oddychania, które obecne jest w tych bakteriach żyjących w skrajnych warunkach i z tego też możemy czerpać cząsteczki ATP, tylko że w bardzo ograniczonej ilości, bo tutaj zazwyczaj to są dwie cząsteczki ATP, a my z całego cyklu, w kupie, powiedzmy, czerpiemy od 36 do 38 cząsteczek ATP z jednej cząsteczki glukozy, a tych cząsteczek glukozy może być wiele, a tych komórek w naszym ciele to są, uwaga, dziesiątki trylionów, więc wyobraźcie sobie, jaka to jest konkretna porcja. I teraz może się pojawić też pytanie, co się dzieje z tą glukozą, jeśli jest jej za dużo po prostu w komórkach, bo często tak się dzieje, że możemy, lubimy sobie jakąś drożdżówkę wszamać na przykład, która tej glukozy zawiera całkiem sporo. I chcemy sobie taki zapas energii na przyszłość, na trudniejsze czasy stworzyć, więc my sobie tą glukozę w postaci glikogenu magazynujemy. I są zazwyczaj dwie opcje, bardzo dostępne dla powszechnego człowieka, nie tylko dla sportowca. Czyli opcja A to jest wątroba. Wątroba może pomieścić, z tego co czytałam, około 70 gramów cukru. To wcale nie jest tak dużo, ale mięśnie są już dużo bardziej wydajne. Tutaj mniej więcej moglibyśmy wrzucić do niego torebkę cukru, czyli kilogram. I teraz w zależności od tego, jak my dużo tej energii potrzebujemy, czy jesteśmy sportowcami, czy nie, to albo korzystamy z tego glikogenu zgromadzonego w wątrobie, i to zazwyczaj każdy z nas, my tutaj siedzący w studiu też. Sportowcy natomiast korzystają z tej energii zgromadzonej w mięśniach, która po prostu musi, w zależności od tego, ile trwa dany wysiłek, zostać w ten sposób wykorzystana, bo też kiedy podejmujemy wysiłek, Adrian jest tutaj taką osobą, która ze sportu bardzo mocno korzysta,
tak,
bardzo intensywnie, to te przemiany też różnie wyglądają, bo my na początku wysiłku korzystamy przede wszystkim z oddychania beztlenowego.
Tak, tak, dokładnie tak.
Potem wchodzi w grę fosfokreatyna. Ona jest na ten etap 10-15 sekund, czyli też powiedzmy szybki sprint. Potem przechodzimy na oddychanie tlenowe, czyli korzystamy przede wszystkim właśnie z tego glikogenu, albo kiedy wysiłek trwa dłużej, to korzystamy z kwasów tłuszczowych. I one są dla nas bardziej korzystne, bo my przede wszystkim chcemy spalać tłuszcz, który nam gdzieś często zalega w nadmiernych ilościach. A kiedy wysiłek trwa jeszcze dłużej, to znowu wracamy do tego oddychania beztlenowego i tutaj pojawia się problem, tylko o tym zajawimy, bo to jest temat pewnie na inną audycję, czyli kwas mlekowy, który gromadzi się w naszych mięśniach. I tutaj pojawia się problem zakwasów, bo zakwasy to nie jest jednak to, co się gromadzi w naszych mięśniach. Adrian pewnie potwierdzi.
Nie.
Czyli kwas mlekowy.
Tak, to znaczy to jest bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ ten kwas mlekowy, on się pojawia tak naprawdę, można powiedzieć, doraźnie. On jest tak naprawdę bardzo szybko usuwany, natomiast zakwasy to tak naprawdę zespół opóźnionej bolesci mięśniowej, który wynika...
Czyli mikrouszkodzenia.
Tak, z mikrouszkodzeń. To jest bardzo często mylony fakt i myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na to.
Tak, czyli kwas mlekowy jest dla nas czymś normalnym, też wykorzystywanym w tym oddychaniu komórkowym. Łączymy w sobie więc w sumie trochę te cechy bakteryjne i tych organizmów wyższych, ale zdecydowanie jesteśmy tą maszynerią najbardziej skomplikowaną i korzystajmy z tego także w tych sytuacjach skrajnie wycieńczających, czyli sytuacjach sportowych.
Tak, dokładnie tak. Oczywiście człowiek też sam w sobie nie jest zbyt wydajną jednostką, ponieważ na przykład choćby podczas chodzenia, tak jak mówiłem wcześniej, but ocierając się o ziemię też zużywa tej trochę tej energii na tarcie z gruntem i też dlatego my właśnie jako ludzie nie jesteśmy taką idealną maszyną i też między innymi na drodze termoregulacji dosyć sporo tej energii wytracamy. Natomiast co z tą energią można zrobić? Mówiłem też w dwóch innych częściach, na przykład na podstawie ubrań, które mają tę energię nam częściowo oddawać i też sprawiać, że będziemy przez to trochę efektywniejsi. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o energię człowieka.
To i tak takie mały wstęp, wiecie.
Tak, to
można by na tym
wstęp
rozważać godzinami w Radiu Luz, nie tylko przez godzinkę na synapsach.
Napisano na ten temat o wiele więcej podręczników, natomiast teraz w sumie można by przejść do tego clue, czyli tak naprawdę co to jest ta entropia i o tym będzie już za moment.
Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
I wracamy już do Was na synapsach. Co prawda my cały czas w studiu, ale powoli zbliżamy się do tego zapowiadanego już przez Adriana clue tego naszego dzisiejszego wydania, czyli ściśle entropii. Co to takiego i gdzie mamy z nią do czynienia? Bo już wiemy, że na naszym fanpage'u pojawiła się zajawka, czyli rozsypane puzzle.
Tak, przede wszystkim znowu, żeby zacząć temat entropii, potrzebujemy poznać dwa zagadnienia. I to jest proces samorzutny i proces niesamorzutny. Jak Wam prawdopodobnie intuicja podpowiada, proces samorzutny dzieje się sam, a proces niesamorzutny wymaga włożenia w niego jakiejś energii. Na przykład, żeby iść, potrzebujemy ruszać nogami, a żeby ruszać nogami, potrzebujemy energii. I właśnie jest taka dziedzina, nazywa się chemia fizyczna, dosyć duża zmora, jeśli chodzi o studentów, bo jest rzeczywiście wymagająca. No i te procesy samorzutne tak naprawdę według definicji takich, bo tutaj wchodzimy w dział nauki, który nazywa się termodynamiką. W ramach dygresji mogę tutaj rzucić jedno zdanie mojego prowadzącego, który mówi, że mamy oszukasz, tato oszukasz, ale termodynamiki nigdy nie oszukasz.
No bardzo proszę, zapamiętajcie to.
I proces samorzutny nie wymaga wykonania pracy, właśnie żadnego wkładu energetycznego. Typu właśnie są te rozrzucone puzzle, jest to ochłodzenie gorącego przedmiotu i to tak naprawdę proces samorzutny przebiega tylko w jednym kierunku. Jeżeli chcemy ten proces odwrócić, to musimy włożyć energię. I to właśnie jest ten proces niesamorzutny. I tym parametrem, który warunkuje to, czy proces jest samorzutny, czy nie, jest właśnie entropia. Jej wyznacznikiem jest tak zwany parametr parametr nieuporządkowania, czyli można powiedzieć, że tak jak mamy ludzi w autobusie, przyrównując tutaj, że ludzie to są cząsteczki, to jeżeli upchniemy tych wszystkich ludzi, powiemy na cały autobus powiemy, wszyscy stoją w środku, jest 100 osób. No to wszyscy będą się ściskać, wszystkim będzie źle. Tak? Wszyscy będą stwierdzać, że o matko, ten mnie ciśnie, ojejku, tu jest duszno, a ten pan nie umył zębów dzisiaj rano. I wszyscy będą dążyli do tego, żeby jakoś się po tym autobusie rozłożyć. Zakładając, że jest 100 ludzi, ten autobus ma 100 miejsc, to każdy tak naprawdę chciałby ułożyć się gdzieś na jednym swoim konkretnym miejscu, a nie być ściśnięty. I właśnie o to chodzi w entropii, że proces samorzutny to jest taki, który jest bardziej nieuporządkowany. I im bardziej jest nieuporządkowany, tym bardziej samorzutny jest ten proces. I tutaj właśnie to chaotyczne rozproszenie warunkuje też w nauce przekazanie energii jako ciepła i to ciepło jest właśnie chaotycznym ruchem atomów w otoczeniu. I tutaj przede wszystkim myślę, że można bardzo dobrze to ukazać na zasadzie balonika. Jeżeli my weźmiemy, napompujemy sobie balonik jakimś gazem i go zamkniemy, no to w tym momencie to wszystko jest tam ściśnięte. A jeżeli ten balonik, nie wiem, przebijemy, czy nawet nie przebijemy, tylko rozwiążemy i wypuścimy, no to powietrze będzie dążyło do tego, żeby z tego balonika uciec. Bo właśnie tak jak ludzie w tym autobusie będą chcieli większego nieuporządkowania, większego rozproszenia się.
To trochę wbrew logice, przyznasz, chyba żeby dążyć do nieuporządkowania.
Tak, ten proces jest bardzo nielogiczny, bo tak jak mówiłem, energia dąży do tego, żeby było jej jak najmniej i tutaj przyrównuję to do tego, że my jako ludzie lubimy sobie poleżeć, posiedzieć tutaj wygodnie w fotelu, żeby nic nie robić, bo jeżeli ktoś nam coś każe zrobić, to jest zaraz, po co, czemu? A jeżeli sobie leżymy wygodnie przed telewizorem, jesteśmy zadowoleni, bo właśnie to minimum energetyczne reprezentuje człowieka, który sobie leży, nie musi nic zrobić i sobie odpoczywa. No niektórzy mają trochę więcej tej energii, którą muszą w jakiś sposób spożytkować, to na przykład jestem ja. No i właśnie też tutaj inny przykład. Jeżeli weźmiemy sobie odbijającą się piłkę, to ta piłka cały czas, podrzucimy ją do góry i ona spadając, odbijając się od ziemi, odbija się na coraz mniejszą odległość. I to jest związane z tym, że piłka nie jest idealnie sprężysta i część tej energii, część tych atomów od tej energii kinetycznej przekształca się na energię potencjalną, czyli taką, można powiedzieć, między innymi przyciągania ziemskiego. I znowu, piłka uderzając o ziemię sprawia, że część tych atomów wprawia się, zarówno piłki, jak i ziemi, wprawia się w drgania. I ta energia zaczyna się rozpraszać. I tak naprawdę, żeby ta piłka się odbiła do góry z taką samą prędkością, musielibyśmy sprawić, że te wszystkie atomy, które drgają, wróciły z powrotem w jedną część. Czyli znowu, jakbyśmy mieli ten autobus z ludźmi, powiedzielibyśmy wszystkim, tym 100 ludziom, dobra, to teraz wszyscy idą w przód. A ludzie nie będą tego chcieli zrobić. Ludzie będą bardziej zadowoleni, jeżeli rozsiądą się na każdym miejscu, czyli każdy dostanie swoje siedzenie, a nie, że nagle ta cała stówka przejdzie sobie w jedną stronę. I dlatego właśnie entropia działa na zasadzie przeniesienia energii, a nie pracy, ponieważ żeby wykonać pracę, czyli nie wiem, podniesienie mojego bilionu to jest praca, ponieważ ja używam energii, żeby przenieść przedmiot w jednym kierunku. To skupisko atomów, jakim jest bidon, jest przeniesienie do góry. Entropia chciałaby, żeby ta woda w moim bidonie po jego otwarciu wylała się wszędzie. Bo im większe nieuporządkowanie, im większe rozproszenie tej energii, tym ten układ, można powiedzieć, jest bardziej nieuporządkowany. I dlatego właśnie, jeżeli wysypiemy puzzle, to jest no miliony, miliardy, tryliardy kombinacji, w których te puzzle mogą się wysypać z pudełka, ale jest tylko jedno ułożenie tych puzzli, jako ten obrazek. No i właśnie tutaj, statystycznie rzecz biorąc, szans 1 na trylion jest taka, że te puzzle, które wysypiemy z pudełka, automatycznie się ułożą w ten obrazek, który byśmy chcieli. Mhm. Podobnie ten wspomniany zamek z piasku. Jeżeli my zostawiamy ten zamek z piasku, no to on ma jakąś konkretną formę. Natomiast tych różnych tych form, w których ten zamek jest, nie wiem, lekko ruszony przez wiatr, typu, nie wiem, spada jedno ziarenko, spadają dwa ziarenka, albo cały zamek jest rozsiany po plaży, są miliardy. Im bardziej rozłożony jest ten zamek, czyli im te ziarenka piasku są bardziej rozsiane po plaży, tym właśnie entropia otoczenia jest mniejsza, bo jest większe rozproszenie i tym samym można powiedzieć właśnie, że dlatego ten zamek się rozpada. I tak samo my jako ludzie też się starzejemy, ponieważ wszystkie nasze procesy dążą do tego, że samorzutnymi reakcjami są te, które sprawiają, że my się starzejemy, że nasze komórki obumierają. My wkładamy entropię, zużywamy też pożywienie i jemy właśnie dlatego, żeby się gdzieś poruszać, żeby te procesy regeneracyjne mogły trwać. Natomiast entropia właśnie sprawia, że samorzutnym dla człowieka jest to, żeby się gdzieś starzeć i żeby nam...
Gdzieś starzeć, tam
do przodu. Ta starość, można powiedzieć, jest tym jedynym takim uporządkowanym kierunkiem, w którym zmierza nasza egzystencja.
Te przykłady bardzo oddziałują na naszą wyobraźnię. Myślę, że pomogliśmy jakoś naszym słuchaczom. A powiedz nam jeszcze na podsumowanie trochę tego etapu już naszej rozmowy. Jak to było na początku Wszechświata? Jak to było z tym chaosem? To był chaos? Czy tego chaosu nie było tak w kwestii właśnie entropii i chemii?
To był chaos, który gdzieś powoli, właśnie w wyniku zmian samorzutnych, zaczął się przeistaczać w jakieś, no można powiedzieć, w byt. Z tego niebytu stworzył się byt. Tylko że to też znowu oczywiście jest na drodze bardzo powolnych reakcji. i gdzieś tam jakichś procesów, które były sobie powoli się zataczały. Tak jak świat w wyniku tego wielkiego wybuchu był sobie skupiskiem atomów i te atomy zaczęły się ze sobą zderzać i gdzieś akurat się zdarzyło, że w jednej, nie wiem, sekundzie na milion lat akurat przy jednym zderzeniu bardziej korzystne energetycznie było to, żeby jeden z tych atomów wodoru wydzielił trochę promieniowania i zmienił się na przykład w neutron. I w tym momencie stworzyła nam się cząsteczka wodoru, zderzając się z inną stworzyła cząsteczkę deuteru, później stworzył się hel i tak naprawdę zderzając się cały czas, trwało to bardzo, bardzo długo, stworzył nam się tak naprawdę cały wszechświat. I to wszystko właśnie w wyniku tych samorzutnych procesów.
A potem stworzyły się też organizmy, które chcą, wbrew temu, jak sobie myślą wewnętrznie, dążyć po prostu do tej entropii, tego nieuporządkowania.
Dokładnie tak. Ale czy można entropię odnieść tak trochę właśnie do społeczności? Czy to, że jeden człowiek gdzieś będzie dążył do entropii, przekłada się też na to, że ludzkość dąży do tej entropii? Że jakoś, czy można na przykład powiedzieć, że działanie ekonomii jest objęte entropią, albo działanie socjologiczne jako grupy społecznej jest objęte entropią? O tym takim, można powiedzieć, bardziej praktycznym aspekcie, o którym chciałem powiedzieć, ponieważ też wydaje mi się, że trochę zmienia myślenie, będzie w następnej części, która będzie już za moment.
To już za chwilę, a teraz społeczność muzyczna niech się odezwie.
Radio Luz. Włącz się na 91 i 6 FM.
A my włączamy się jeszcze naukowo na synapsach przez najbliższy kwadrans do godziny 18. I dziś nasz temat sięga entropii, która warunkuje funkcjonowanie naszego świata, czy wszechświata, nawet tak górnolotnie, jak Adrian wcześniej przyznał. I przyznał już też, że nie tyczy się tylko takich jakichś skomplikowanych procesów, ale też jak najbardziej życiowych.
Tak, dokładnie tak. Przenosimy się na trochę inne segmenty niż nauka. Zacznijmy od pieniążków, bo też w sumie przyrównałem tutaj energię właśnie do tego, można mówiąc, że jest walutą wszechświata, że właśnie obiekt tej waluty, jaką jest energia, warunkuje to, jak my sobie tu funkcjonujemy. No i właśnie zaczynamy od ekonomii. Statystycznie biznesy utrzymują się przez 18 miesięcy. 80% z nich po tym czasie zaczyna upadać. No i właśnie, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ, żeby zrobić dobry biznes, to znaczy zarabiać właśnie jak najwięcej pieniędzy, potrzeba nam dobrego zespołu. Potrzeba nam lidera, który dobrze ogarnie ten zespół. Potrzeba nam celów, które trzeba realizować, bo jeżeli zostawimy pracowników samych sobie, no to część będzie spać, no wiadomo, część nie będzie, będzie robić coś bez celu, bo będzie udawać, że chce pracować.
Jeszcze w czasach zdalnych tym bardziej.
Tak, jeszcze w czasach zdalnych tym bardziej, a część będzie miała problemy z rozwiązywaniem zadań i mimo tego, że chcą, po prostu, no, nie ma bata, nie da rady, żeby coś zrobili, co będzie opóźniało wejście produktu albo zrobienie jakiejś rzeczy i co w konsekwencji przełoży się na to, że nie będziemy w ogóle zarabiać i nasza firma ostatecznie upadnie. I tutaj można właśnie powiedzieć, że tymi czynnikami, które zmniejszą tę entropię, która będzie prowadziła do tego, żeby ten biznes nam upadł, jest to, żeby znaleźć dobrego lidera, wyznaczyć mocne cele, no i między innymi szkolić personel przez różnego rodzaju szkolenia, a po jakichś tam cyklicznych datach, typu, nie wiem, miesiąc, pół roku, rok, robić różnego rodzaju raporty, no i od czasu do czasu oczywiście wejść z jakąś kontrolą, czego, no, ja jako pracownik bardzo nie lubię, no ale trzeba przyznać, że jest to w jakiś sposób motywujące i trochę też sprawia, że ten biznes trzyma się kupy. Jeśli chodzi o socjologię, czyli te tutaj można powiedzieć nauki społeczne, no to znalazłem tutaj bardzo fajny przykład. Mamy miasto, które zostało zapomniane przez rząd na obecnych terenach Hongkongu, teraz już nie istnieje. I było to miasto, w którym władza nie dbała o porządek. Mieliśmy 33 tysiące ludzi w 300 budynkach na około 3 hektarach, co dawało nam bardzo duże zaludnienie.
Dużo tych trójek.
Tak, bardzo dużo tych trójek. W każdym razie mieliśmy bardzo duże zagęszczenie tych ludzi, nie mieliśmy dostępu zbyt dużego do wody, nie mieliśmy zbyt dużego dostępu do wentylacji, przez co mieszkańcy nie żyli na zbyt wysokim poziomie, co spowodowało, że zaczęła rozwijać się przestępczość, władze przejęły gangi, no i tak naprawdę nawet policja zrezygnowała z przywracania porządku i tak naprawdę zapanował chaos, można powiedzieć. Właśnie to takie rozproszenie się tego prawa, można powiedzieć, spowodowało, że to bezprawie zapanowało.
To taki skrajny przypadek, musisz
przyznać. Tak, dokładnie tak. Natomiast w 1987 roku Hongkong przejął władzę, zbudował miasto, odbudował je od nowa i przywrócił nowy porządek. I tutaj znowu, tak jak na zasadzie ekonomii, można powiedzieć, że tutaj kluczowym jest podjęcie pewnych decyzji i wprowadzenie pewnego porządku. Tutaj właśnie można powiedzieć, że porządek musi być. No i to sprawia, że ta społeczność może jakoś funkcjonować. I tak naprawdę można powiedzieć, że każda rzecz, jeżeli chcemy, żeby była dbana, czy to właśnie ten zamek z piasku, żeby cały czas stał, żeby te pudle się ułożyły, a nawet żeby funkcjonowały biznesy i społeczeństwo, wymaga wysiłku. No i tutaj można powiedzieć, że nasuwa się nam pytanie, czy ta entropia, no nie powstrzymamy jej oczywiście, bo to jest siła, której wydaje mi się nie da się zatrzymać, czy to jest tylko złe zjawisko. I o tych ewentualnych pozytywnych zjawiskach entropii powiemy już za moment.
Zbliżamy się powoli do końca naszej audycji dzisiejszej na Synapsach, więc czas na pewne małe pewnie, ale podsumowania tego, co było przez ostatnią godzinę i tego, czego możemy się spodziewać może w naszym wszechświecie.
Tak, tutaj mówiłem cały czas o tym, że ta entropia wszystko burzy, wszystko niszczy, że działa przeciwko człowiekowi i też sprawia w sumie, że człowiek tak naprawdę przestaje istnieć. No i tutaj mogłoby się intuicyjnie zadawać pytanie, no dobra, no to w takim razie co takiego dobrego niesie ta entropia, czy w ogóle niesie cokolwiek dobrego, więc zacznijmy trochę przewrotnie od tego, jaki byłby świat bez entropii. No w sumie bez entropii wszystko byłoby idealnie, budujemy zamek z piasku, no i on zostaje cały czas, cały czas, cały czas. Wyrzucamy te puzzle z pudełka, one nagle są ułożone, no magia po prostu, wszystko fajnie, nic się nie niszczy, a my żyjemy sobie nieśmiertelnie całą wieczność, no i z jednej strony może to brzmi fajnie, ale jak się tak z drugiej strony zastanowić, to wszystko brzmi nudno, no bo jeżeli ten zamek nam się nie zniszczy, no to my nie stwierdzimy, że kurczę, na następny dzień nie mam już zamku, to teraz zbuduję o wiele lepszy. Więc tutaj, jeśli ułożymy te puzzle, bo tak naprawdę to cała frajda, dla niektórych, dla mnie nie, z układania puzzli, to jest to, żeby te puzzle właśnie ułożyć, a później pochwalić się, patrz, 10 tysięcy elementów ułożyłem, zajęło mi to całe życie, ale ułożyłem. Więc tutaj bez tej entropii nie byłoby żadnego, nie wiem, popędu do innowacji, nie byłoby tendencji do kreatywności i w ogóle nie byłoby postępu tak naprawdę.
Nie byłoby frajdy z życia też chyba w tym wszystkim.
Dokładnie
bo
tak.
Bo to jest taka wizja trochę z filmów science fiction chyba, kiedy wszystko jest idealne, ale zawsze coś się psuje, to nigdy nie jest idealne do końca.
Dokładnie tak, zdecydowanie. No gdybyśmy tak naprawdę, no powiedzmy, nie zawaliło nam tej jaskini, to nie wyszlibyśmy do nowej jaskini i nie znaleźli lepszej jaskini.
Absolutnie.
Więc wydaje mi się, że ta entropia, mimo tego, że brzmi trochę nieprzyjemnie, to jest przyjemna, bo no z drugiej strony, jeżeli ktoś ćwiczy i widzi efekty tego, że ma fajniejszą sylwetkę i po drugie lepiej się czuje, no to wydaje mi się, że naturalnie faktycznie trzeba się ruszyć z łóżka i zacząć ćwiczyć, ale no na przykład ja znowu, jak sobie poćwiczę i się trochę zmęczę, no i będę trochę pachniał testosteronem, no to automatycznie jestem szczęśliwszy, a jakbym tak całe życie był
od razu wyrzeźbiony, idealny.
Tak, dokładnie. No to byłoby nudne,
no. No zdecydowanie
jednak
tak.
Tutaj to jest też forma pewnego rodzaju nagrody za to, że ci się chciało, a nie, że po prostu jesteś leniem i wszystko jest idealnie. Więc myślę, że możemy tutaj iść do ogólnego wniosku, jakim jest to, że trzeba mieć w świadomości to, że entropia jest, że jest pewna siła, która powoduje, że wszystko się niszczy i której w przeciwieństwie do mamy i taty nie oszukamy. Mhm. No i tak naprawdę trzeba starać się temu przeciwdziałać. I ja właśnie czasami tak sobie myślę, że no warto się zebrać po prostu, czy to do tych ćwiczeń, żeby coś zrobić. No zresztą zrobienie tej audycji w radiu też wymagało tego, żebym poczytał, co to jest ta entropia, zaznajomił się z tym tematem i potem tutaj wam to opowiadał.
I tak go zaprezentować, żeby to też było przyjemne dla słuchaczy.
Dokładnie,
bo to też
tak.
Jest duże wyzwanie, żeby wszystko to, co opracowujemy sobie gdzieś w naszych zakątkach, potem wam przedstawić w taki przyjemny, luzowy sposób.
A wy tak naprawdę możecie sobie tego słuchać po prostu, nie musicie o tym czytać, więc automatycznie wasza energia jest trochę mniejsza i wy komfortowo siedząc albo w swoich fotelach w samochodzie, albo gdzieś słuchając tego, nie wiem, czy do sprzątania, bo znowu sprzątając również, tym razem zmniejszamy ten nieporządek w kuchni, czy tam w innym salonie, ale też sprawiamy, że musimy w jakiś sposób ten chaos wszechświata trochę ogarnąć i włożyć ten wysiłek.
Super, słuchajcie, to była jak na razie nasza ostatnia środa chemiczna, przynajmniej jeśli chodzi o wakacje, bo Adrian żegna się z naszą redakcją, ale mam nadzieję, że nie na zawsze. Adrian?
Nie mówię ostatniego słowa, ale potrzebuję chwili przerwy przez wzgląd na chaos, który ogarnął ostatnio mój wszechświat.
Właśnie, żeby ogarnąć swój żywot i nasz żywot też. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w takim duecie jeszcze kiedyś. Było nam bardzo miło być z wami.
Z tej strony był Adrian Patej.
Po drugiej stronie Martyna Dziakowicz, a po trzeciej stronie za szybą Kuba Dworzecki. I przypominamy, że na Synapsach możecie słuchać oczywiście w każdą środę na wakacjach o godzinie 17 co środę, ale też na Anchorze i na Spotify, bo tam podcasty z naszych poprzednich audycji, więc wpadajcie i korzystajcie z tego.